Być dobrym jak chleb. W roku świętego brata Alberta ksiądz Jakub Kopysteński zaprasza.
W każdą pierwszą środę miesiąca zapoznajemy się z osobą i duchowością świętego brata Alberta Chmielowskiego. Wynika to z obchodzonego w polskim kościele roku tego świętego. Na naszym ostatnim spotkaniu dokonałem porównania naszego krakowskiego świętego ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Było to spowodowane słowami, które ksiądz Michalski, pierwszy biograf brata Alberta, napisał: chyba nikt inny, ani w dawnej, ani w nowej Polsce, nie pokazał na swej osobie, we własnej duszy i na własnej skórze, czym był kiedyś święty Franciszek z Asyżu. Ukochał świętego Franciszka brat Albert, jak rzadko kto, i jak rzadko kto poszedł za nim z prostą i szczerą swą duszą, wcielając w swoje życie wszystkie jego słowa, a przez jego słowa treść tych samych Ewangelii. I dalej ksiądz Michalski wskazuje na 6 takich zbieżnych punktów ich duchowości. Po pierwsze, dla jednego i drugiego droga do Pana Boga wiedzie przez zachwyt nad pięknem. Po drugie, droga obydwu to droga nawrócenia serca. Idąc dalej, najważniejsze dla nich są tajemnice związane z człowieczeństwem Syna Bożego, szczególnie zaś ukrzyżowanie. Po czwarte, obaj uważają, że życie wiarą polega na dosłownym wypełnianiu Ewangelii. Nie trzeba żadnej innej reguły życia, żadnego komentarza. Piątą rzeczą wspólną jest stosunek do własności. Chodzi tu o wybór ubóstwa pojmowanego jako nieposiadanie niczego na własność. I wreszcie 6 powód – społeczne oddziaływanie działalności świętego Franciszka i świętego brata Alberta. Ta dosłowność w wypełnianiu Ewangelii u obydwóch świętych widoczna jest szczególnie w podejściu do fragmentu mowy misyjnej Jezusa do apostołów. Ten fragment wybrzmiał już na poprzednim spotkaniu, ale przywołam go jeszcze raz. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: nie chodźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Ten fragment bardzo mocno kładzie nacisk na ubóstwo uczniów. I to ubóstwo jest czynnikiem, który najbardziej łączy obydwóch świętych. Jest tym, co czyni ich najbardziej podobnymi do siebie. Dlatego to spotkanie poświęcone będzie właśnie temu tematowi. Jak i dlaczego ubogi był święty Franciszek oraz jak i dlaczego ubogi był święty brat Albert. I tu od razu małe, ale bardzo ważne zastrzeżenie. Bo okazuje się, że o ubóstwie tych dwóch osób można mówić na poziomie, które po prostu budzi zwykły uśmiech. Tak jak jest to choćby opisane w kwiatkach. Zostały napisane kwiatki świętego Franciszka? Można by równie dobrze napisać kwiatki świętego Alberta. Historie takie pokazują bardzo wiele, o ile umie się je dobrze czytać, ale w formie przypominają anegdotę i stąd łatwo jest pozostać na tym ich żartobliwym wydźwięku. Jest taka historia brata Alberta, kiedy jedzie on do prawnika, by spisać regułę swojego zakonu. Nie jedzie on tam z własnej woli, tylko dlatego, że mu po prostu kazano. Sam przez długie lata zwlekał z tym, aż wreszcie biskup mu nakazał i musiał jechać. I w drodze do tego prawnika brat Albert z przejęcia zemdlał i musieli go odwieźć do domu. Nie dojechał do celu. A dlaczego? Bo jedyną myślą, która kołatała mu się po głowie w trakcie drogi, było, co ten prawnik zrobi z ubóstwem. Jak je ująć w przepisach prawnych. I był tak przerażony wizją, którą miał przed oczami, że pozbawiło go to sił. Ksiądz Michalski napisze o tym tak. Żaden ciułacz, żaden egoista, żaden skąpiec, żaden kapitalista nie bronił w świecie z takim lękiem swojego złota, jak brat Albert bronił swojego ubóstwa. W podobnych słowach o świętym Franciszku pisze Tomasz Strzelano. Nikt nie był tak żądny złota, jak on ubóstwa. Ani nikt nie dbał bardziej o strzeżenie skarbu, jak on o tę ewangeliczną perłę. Nikt nie pilnował pieniędzy bardziej niż oni tego, żeby ich nie mieć. Budzi uśmiech, prawda? Zachowała się taka historia, że gdy bracia Albertyni budowali drogę do Morskiego Oka, to za tę pracę nie wolno im było brać żadnych pieniędzy. Wszelkie zarobione pieniądze szły do spółdzielni Krzeptowskiego i to dopiero z tej spółdzielni dawano braciom jedzenie. Nawet nie pieniądze, ale jedzenie. Co więcej, dawano im tylko na jeden dzień. Nie wolno im było robić zapasów, dlatego dostawali tylko to, co na dzisiaj i musiało im wystarczyć. Był jeden brat, któremu wolno było brać pieniądze. I kiedy je brał, to nie chwytał ich gołą ręką, ale przez rękaw. Wszystko, byle tylko nie dotknąć pieniędzy. Jak któryś z Albertynów lub któraś z Albertynek wyruszali w podróż, to też nigdy nie dostawali pieniędzy, tylko bilety. A jak się bilet zgubi, to co zrobić? Odpowiedź jest prosta. Wyżebrać na kolejny. I o co tu tak naprawdę chodzi? Po co aż tak radykalnie i ostro przedstawiać ubóstwo? U nas czasami takie historie mogą budzić uśmiech politowania, a ci ludzie naprawdę tak żyli, naprawdę tak myśleli. Co chcieli w ten sposób przekazać? Kilka rzeczy, które warto przemyśleć. Po pierwsze, chodzi o to, aby jak najlepiej swoim życiem odwzorować sposób życia Chrystusa. W czasach świętego Franciszka pytanie o to, czy Chrystus był ubogi, czy nie, było pytaniem bardzo żywym. Wiadomo było na przykład, że Judasz miał sakiewkę z pieniędzmi. Czytamy o tym w Ewangelii. Ale czyje były te pieniądze? Judasza, Chrystusa, czy jeszcze kogoś innego? I Franciszek, który wybiera ubogi sposób życia, nie jest kimś, kto się po prostu spalił na pieniądzach, czy nabrał do nich obrzydzenia, albo zbankrutował. On wybrał ubóstwo dlatego, bo był przekonany, że Jezus sam nic nie posiadał. I właśnie dlatego w tym chciał go naśladować. Po drugie, jak relacjonuje Tomasz z Celano, święty Franciszek nazywał życie swoich braci drogą, a dokładnie drogą świętego ubóstwa i świętej prostoty. I to jest ważne stwierdzenie. Bo jeśli życie jest drogą, to znaczy, że jest się w ciągłym ruchu. Można zapytać w związku z tym, ile na tę drogę trzeba ze sobą zabrać, by bezpiecznie dotrzeć do celu. Święty Franciszek domagał się od swoich duchowych synów, by trzymali się prawa pielgrzymów. Na czym ono polega? Jest to prawo zbierania się pod cudzym dachem, podróżowania pokojowo, tęsknoty do ojczyzny. Święty z Asyżu chciał, by całe życie przypominało pielgrzymkę i wygnanie z własnej ojczyzny. Taka perspektywa wiele pokazuje. Bo ile jest w stanie człowiek wziąć ze sobą na pielgrzymkę? Tylko to, co najpotrzebniejsze. Pod tym względem można powiedzieć, że nam jest dużo łatwiej. Jak idzie pielgrzymka z Kalisza do Częstochowy, to za maszerującą grupą jedzie cały sztab ludzi, którzy przewożą bagaże, zapasy, kuchnię itd. W dodatku mamy zawsze zapewnione noclegi. Z wielu stron można nawet usłyszeć głosy, że dzisiejsza pielgrzymka niejednokrotnie straciła swój pokutny charakter, że zrobiła się taka piknikowa. Ale nawet w tym piknikowym klimacie, gdzie wszystko jest zapewnione, co człowiek bierze ze sobą na odcinek od postoju do postoju? Wodę, przeciwdeszczówkę, może coś do jedzenia. Wszystko, co jest więcej, odrzuca, by nie ciążyło. A gdyby tak chcieć iść na pielgrzymkę do Santiago de Compostela, kilkaset kilometrów, miesiąc lub dwa marszu. I w dodatku nie ma samochodu, który weźmie bagaż. Co człowiek wtedy zabierze? Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Inaczej padnie. Padnie pod ciężarem i to bardzo szybko. My już nie mamy takich doświadczeń. Ale w czasach Franciszka tak się właśnie podróżowało. Noclegi nie były zapewnione, trzeba było liczyć na gościnność ludzi i albo się ją dostało, albo stało się przed ewentualnością, że w nocy będzie po prostu padać na głowę. W byciu takim pielgrzymem trzeba się cieszyć ze wszystkiego. Być nieustannie wdzięcznym wobec objawów ludzkiej dobroci. Pielgrzym nigdy nie jest u siebie. Zatrzymuje się tylko pod cudzym dachem. Musi więc siłą rzeczy podróżować pokojowo. Wojowniczo nastawionego człowieka przyjmie się przecież z niechęcią, o ile już w ogóle zostanie on przyjęty. Pielgrzym nie idzie na wojnę. Ma ciągle przed oczami cel, do którego zmierza i za którym w pewien sposób tęskni. Nawet idąc na Jasną Górę, ma się nogi zmęczone, poobdzierane, z odciskami. A co każe następnego dnia wstać? No właśnie to, że jest cel. I tu wychodzi na wierzch pewien paradoks. Kto jest tak naprawdę bezpieczny w drodze? Ten, kto ma, czy ten, kto nie ma? Nasz rozsądek podpowiada nam, że powinniśmy się zabezpieczyć. Jeśli już nawet nie brać wiele rzeczy, to choć mieć sporo pieniędzy, tak, by brakujące rzeczy sobie kupić w trakcie wędrówki. Ja, jak byłem nastolatkiem, miałem taki zwyczaj, że gdy miałem przy sobie jakąś większą ilość pieniędzy, to woziłem je rozlokowane po różnych częściach plecaka. Jeśli mnie okradną, to tylko jedną część. Rozsądne? No oczywiście, że rozsądne. Teraz jest łatwiej, mam kartę bankomatową. Muszę tylko uważać, by PIN-u nikomu nie zdradzić. Dzięki temu jestem zawsze zabezpieczony. Tomasz z Celano pisze o pierwszych franciszkanach tak. Nic nie mieli, do niczego nie lgnęli, stąd też niczego nie obawiali się stracić. Dlatego wszędzie byli bezpieczni. Nie wieszał ich strach, nie rozrywała troska. To jest bardzo ciekawe zdanie. Nie wieszał ich strach. A na czym miał wisieć? No właśnie na sakiewce z pieniędzmi. Dziś byśmy powiedzieli, na portfelu, na karcie. Święty Franciszek czuł się bezpieczny nie przez to, że był świetnie zabezpieczony, ale przez to, że nie posiadał nic wartościowego. Nic, co warto by było ukraść. Stąd nie obawiał się ani napaści, ani kradzieży. Nam się niejednokrotnie może wydawać, że nasze życie zależy od tego, ile będę mieć. Szczególnie jeśli ma się rodzinę na utrzymaniu, albo gdy, jak w moim przypadku, trzeba zbudować kościół. Zresztą nam, wikariuszom, można powiedzieć, jest jeszcze łatwiej. Ale proboszczowie? Oni to dopiero mają troski. Jak powiązać z koniec końcem, opłacić wszystkie rachunki? Głowy rodzin mają podobnie. Łatwo jest wpaść w takie tory myślenia, że gdy będę miał zabezpieczone środki na koncie, to łatwiej będzie żyć. A tymczasem okazuje się, przynajmniej to pokazuje święty Franciszek, że życie ludzkie zależy przede wszystkim od tego, w jakiej pozostaje się relacji z drugim człowiekiem. Jeśli mam dobre relacje, jeśli potrafię kochać, to nie mam się czego obawiać, nic mi się nie stanie. Pielgrzym to jest ktoś, kto podróżuje pokojowo, więc jest też człowiekiem nieustannie otwartym dla bliźniego, człowiekiem miłości. Jeśli ktoś ma poczucie bezpieczeństwa, to jest radosny, spokojny, pewny siebie. A dzięki temu zjednuje sobie sympatię innych. Tacy byli i święty z Asyżu, i święty z Krakowa. Mamy więc dwa motywy ubóstwa. Pierwszy, bo Chrystus był ubogi, i drugi, bo życie jest jak pielgrzymka. Jest jeszcze trzeci motyw, widoczny u brata Alberta bardzo mocno. Swego czasu powiedział on do swoich braci: wy tylko dlatego istniejecie, ponieważ są ubodzy. Gdyby nie było ubogich, to by i was nie było potrzeba. To jest niezwykle istotne zdanie. Bo teoretycznie można wyobrazić sobie świat bez kolejnego zgromadzenia zakonnego, bez Albertynów. W sumie tu u nas w Kaliszu nie jest to nawet takie trudne do wyobrażenia, bo Albertynów jeszcze nie ma. Ale nie da rady wyobrazić sobie świata bez ubogich. Oni zawsze są. I brat Albert mówi do swoich braci: wasz wybór ubóstwa nie jest po to, byście sami byli doskonali. W waszym byciu zakonnikiem nie chodzi o was, chodzi o ubogich. Wasze dobrowolne ubóstwo ma sens tylko w zestawieniu z ubóstwem innych ludzi. A może jeszcze lepiej, wasze dobrowolne ubóstwo nadaje sens niedobrowolnemu ubóstwu innych. Pomaga go odkryć. Zarówno w czasach świętego Franciszka, jak i brata Alberta, ubóstwo ludzi było wielkim problemem. Były to czasy wielkiego rozwoju gospodarczego. A tam, gdzie pojawia się rozwój, to najczęściej dochody nie rozkładają się równomiernie. Ubodzy stają się często jeszcze bardziej biedni, a bogaci się bogacą. I rozwarstwienie społeczeństwa się pogłębia. W czasach Franciszka Kościół na pewno nie był ubogi. Od Kościoła odstępowały całe masy ludzi, w imię ubóstwa powstawały antykościoły i herezje. Ludzie porzucali Kościół zgorszony jego bogactwem. Mówili, że Kościół nie żyje już ideałem Ewangelii. Biskupi byli bogaci i niewiele rozumieli z ideału ubóstwa. Pokutowało myślenie, że Kościół bardziej niż ubóstwa potrzebuje pieniędzy, ziemi, praw i wpływów. A Franciszek uparł się przy nieposiadaniu. I z takimi ideałami, jak sugeruje biskup Ryś, zaczął tak samo jak ci wszyscy, którzy później z Kościoła wyszli. Wielkością papieża Innocentego było to, że nie przestraszył się tego, co Franciszek robił, ale że mu uwierzył, iż z takimi ideałami chce w Kościele pozostać, a nie z niego wychodzić. Historia zapamiętała dzięki temu papieża Innocentego jako człowieka, który pojednał ubóstwo z Kościołem. A w czasach brata Alberta niejednokrotnie powtarzane jest zdanie papieża Piusa XI, że w XIX wieku Kościół przegrał walkę o ubogich na rzecz komunistów. W tę walkę wpisuje się posłannictwo naszego świętego. On sam o swojej wizji ubóstwa mówił, że chodzi o spełnienie reguły świętego Franciszka w pierwotnej surowości. Dla spełnienia reguły zachowujemy ubóstwo w całej sile i nie tylko nie mamy nic indywidualnie, ale nie chcemy nic własnego posiadać jako zgromadzenie. Mieszkamy w domach będących własnością gminy i nic w nich nie mamy i nie chcemy mieć własnego oprócz habitu i różańca. Słowo własność jest tu słowem kluczowym do zrozumienia tej pierwotnej surowości Franciszka i później brata Alberta. Są zachowane takie słowa: gdybym wiedział, że zgromadzenia nasze mają posiadać własność, to wolałbym, by się rozleciały i żeby wcale ich nie było. To jest fundament. Jeśli macie posiadać coś na własność, to lepiej się rozwiążcie. Gdyby próbować zrozumieć ubóstwo obydwu świętych, to nie należy pytać o to, ile pieniędzy mają przy sobie, ale czyje są pieniądze, które mają przy sobie. Nie ile, ale czyje to jest. Bo nawet jeśli coś mają, to to do nich nie należy. A czyje jest? No oczywiście ubogich. Tak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa rozumiano rolę pieniądza. W VI wieku papież posiadał najwięcej ziemi w całych Włoszech. Posiadał na przykład całą Sycylię. A się okazuje, że nikogo to nie drażniło, nikomu nie działało to na nerwy. Dlaczego? Bo dochody z tych ziem szły na utrzymanie ubogich w Rzymie, na to, by mieli co jeść. I papież wiedział, że on tak naprawdę nie jest właścicielem, ale jedynie zarządcą majątku. Nie mieli go więc za co atakować. I w dokładnie takich kategoriach myśli brat Albert. Ogrzewalnia nie jest jego, przytuliska nie są jego. A czyje są? Ubogich. Jego ubóstwo ma o tyle sens, o ile są ubodzy. Jest ono podjęte nie dla samozadowolenia, że naśladuje się ubogiego Chrystusa. Naśladowanie ubogiego Chrystusa ma służyć tym, którzy przez swoje ubóstwo stracili sens życia.
Być dobrym jak chleb. W roku świętego brata Alberta.